Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ogólne zasady sprawowania mszy świętej. Jednym z ważnych dokumentów Kościoła, w którym zostały zawarte praktyczne wskazania odnośnie do sprawowania mszy świętej, jest ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Można je bez trudu znaleźć na początku mszału, czyli wielkiej księgi, zwykle w czerwonych oprawach, jaka na specjalnym pulpicie leży na ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii. W księdze tej, oprócz wspomnianego ogólnego wprowadzenia, są wszystkie teksty dla kapłana niezbędne do sprawowania mszy świętej, zarówno teksty zmienne, jak i stałe. Części zmienne mszy świętej to przede wszystkim antyfony, modlitwy, prefacje i błogosławieństwa dostosowane do okresu liturgicznego lub charakteru danej celebracji. Natomiast części stałe mszy świętej, a tym samym stałe teksty każdego mszału zawierającego rzymski obrządek mszy świętej, to przede wszystkim modlitwy eucharystyczne i obrzędy komunii świętej. Pomiędzy tekstami modlitw, drukowanymi dużymi czarnymi literami, zamieszczone są różne konkretne wskazania odnośnie do tego, co celebrans lub inni uczestnicy liturgii mają robić w danym momencie lub jaką przyjąć postawę. Z zasady te informacje podane są drobnym drukiem w kolorze czerwonym dla odróżnienia od tekstów modlitewnych. Po łacinie słowo czerwony to ruber, stąd wskazania te nazywane są rubrykami. Mimo iż są podane drobnym drukiem, to jednak mają moc obowiązującą, zarówno dla celebransa, jak i pozostałych uczestników liturgii. Lekceważenie ich byłoby oznaką nieposłuszeństwa i nonszalancji wobec Kościoła oraz samej liturgii, która nie jest prywatną własnością celebransa lub sprawą jego gustu estetycznego. We wspomnianym ogólnym wprowadzeniu czytamy, że sprawowanie mszy świętej jest czynnością Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego. Nie może więc być przedmiotem dowolnych improwizacji czy modyfikacji, gdyż jest podstawowym przejawem jedności Kościoła. Każdy katolik, gdziekolwiek na świecie przyjdzie do Kościoła na mszę świętą, bez trudu będzie mógł w niej uczestniczyć, nawet jeśli nie zna języka, gdyż zawsze zachowana jest ta sama struktura mszy świętej. W liturgii eucharystycznej są jednak możliwe pewne przystosowania i dzięki temu dany jest spory margines improwizacji, ale jedynie w tych miejscach, gdzie wyraźnie pozwalają na to wspomniane rubryki i inne przepisy, zawarte przede wszystkim w cytowanym ogólnym wprowadzeniu. Czytamy tam, że najczęściej przystosowania te polegają na doborze pewnych obrzędów i tekstów, to znaczy śpiewów, czytań, modlitw, zachęt i gestów, bardziej odpowiadających potrzebom i przygotowaniu i sposobowi myślenia uczestników. Dobór ten jest pozostawiony kapłanowi celebrującemu. Kapłan jednak winien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii i że nie wolno mu na własną rękę w celebracji mszy świętej niczego dodawać, opuszczać oraz zmieniać. Każdy kapłan, zanim przyjmie sakrament święceń, musi w ramach swoich studiów gruntownie zapoznać się z przepisami liturgicznymi, a potem, pełniąc funkcję celebransa, ma obowiązek weryfikować swój sposób odprawiania mszy świętej, aby nie uchybić jej poprawności, co byłoby z wielką szkodą dla wiernych. Śmiem twierdzić, że dobra znajomość zarówno historii mszy świętej, jak i aktualnie obowiązujących przepisów liturgicznych uczyniłaby bezprzedmiotową, dość żywą w ostatnim czasie dyskusję na temat wyższości tzw. mszy trydenckiej, czasem nazywanej mszą wieczystą, nad tzw. mszą posoborową. Oczywiście jest to jedna co do istoty i niezmienna msza święta jako ofiara Chrystusa i Kościoła, ale sprawowana w różnych obrządkach i rytach. Kościół Święty, dokonując na Soborze Watykańskim II odnowienia liturgii, w znacznym stopniu wrócił do obrzędów, jakie były w Kościele pierwotnym. Nie znaczy to jednak, że tak zwany ryt trydencki stracił na ważności lub że został zakazany. Jednak ze względu na troskę o jedność Kościoła, stosowanie go w liturgii należy do decyzji miejscowego biskupa. W ogóle jest sprawą dziwną i poniekąd gorszącą, że zamiast z żarliwej troski duszpasterzy oraz wiernych o piękne i poprawne sprawowanie Eucharystii, która ma być wyrazem jedności wyznawców Chrystusa, są rozłamy i podziały właśnie w związku z mszą świętą. Można więc postawić pytanie, czy w całej tej dyskusji naprawdę chodzi o ofiarę Chrystusa, czy też o jakieś własne upodobania? Natomiast każdy, kto ma dobrą wolę i pragnie pogłębić rozumienie mszy świętej, uzna, że wielość obrządków i rytów, zmieniających się odpowiednio do uwarunkowań kultury i czasu, jest przejawem bogactwa działania Ducha Świętego w Kościele. Jeżeli zatem mówimy o ogólnych zasadach sprawowania mszy świętej, to na pierwszym miejscu należy postawić wierność przepisom, jakie w tym zakresie ustanowił Kościół Święty. W takim też duchu wierności nauczania Kościoła chciałbym w kolejnych audycjach omówić poszczególne momenty eucharystycznej ofiary, podkreślając zarazem jej duchowe aspekty. Także kodeks prawa kanonicznego niemało miejsca poświęca sprawowaniu Eucharystii, w której, jak uczy, sam Chrystus Pan jest obecny. Ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Odnośnie do celebransa, prawo stanowi, że właściwym szafarzem Eucharystii jest kapłan ważnie wyświęcony. Z tej racji proboszcz lub inny zarządca Kościoła ma prawo, a w sytuacjach wątpliwych nawet obowiązek, upewnić się, czy nieznajomy kapłan, który chce odprawić mszę świętą, jest do tego uprawniony. Nieco dalej, w kanonie 906 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy, że bez słusznej i uzasadnionej przyczyny kapłan nie powinien odprawiać ofiary eucharystycznej bez udziału w niej choćby jednego wiernego. Chodzi o to, aby w odprawianiu mszy świętej czytelną była prawda, że jest ona dziełem Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego, nie zaś sprawą prywatną kapłana. Prawo kościelne usilnie zachęca kapłanów, aby często, nawet codziennie, sprawowali Eucharystię. Jednocześnie nakłada pewne ograniczenia. Otóż kapłan może odprawić tylko jedną mszę świętą w ciągu dnia, a gdy zachodzi uzasadniona konieczność duszpasterska, jak na przykład brak kapłanów lub pogrzeb, może odprawić drugą mszę świętą, o ile biskup diecezjalny wyraża na to zgodę. Każdy kapłan może odprawić trzy msze święte w ciągu jednego dnia, na przykład w niedzielę, ale tylko za wyraźną zgodą biskupa diecezjalnego i w szczególnych przypadkach przez niego określonych. Od tej reguły są dwa wyjątki, a mianowicie w Boże Narodzenie i w Dzień Zaduszny każdy kapłan może odprawić trzy msze święte, jednak z zachowaniem pewnych reguł, których tu nie ma potrzeby szczegółowo omawiać. Ta informacja jest o tyle ważna, że czasem wierni zamawiając intencję mszy świętej domagają się, aby kapłan odprawił dla nich dodatkową mszę świętą. Jak widać, co do tego są jasno określone reguły. Jeśli zaś chodzi o wiernych, to kodeks prawa kanonicznego określa zasady przystępowania do komunii świętej. Prawodawca kościelny zachęca przede wszystkim do częstego spożywania Eucharystii, nakładając obowiązek przystąpienia do stołu pańskiego przynajmniej jeden raz w roku w okresie wielkanocnym. Wierni, ilekroć uczestniczą we mszy świętej, powinni przystępować także do komunii świętej, oczywiście zachowując stan łaski uświęcającej. Powinni przy tym zachować godzinny post eucharystyczny. Kanon 917 stanowi, że każdy wierny, jeśli jest w stanie łaski uświęcającej, może każdego dnia po raz drugi przystąpić do komunii świętej, ale tylko podczas obrzędu mszy świętej, w której uczestniczy. Oznacza to, że nie może po raz drugi przystąpić do komunii świętej rozdzielanej poza mszą świętą. Nie może przyjąć ponownie ciała pańskiego w sytuacji, kiedy nie był na całej mszy świętej, a tylko wszedł do kościoła na czas rozdawania Eucharystii. Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia życia duchowego jest to, że jak czytamy w kanonie 931, Eucharystię można sprawować i jej udzielać w każdym dniu i o każdej godzinie, z wyjątkiem przypadków wykluczonych przepisami liturgicznymi. Chodzi tu głównie o dni Triduum Paschalnego, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Na koniec trzeba zauważyć, że ze względu na świętość Eucharystii i owocność przeżywania ogromne znaczenie ma miejsce jej sprawowania. Niestety pod tym względem dochodzi do licznych nadużyć. Zgodnie z prawem kościelnym Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym i na poświęconym lub pobłogosławionym ołtarzu. Jedynie gdy zachodzi uzasadniona konieczność, można mszę świętą odprawiać poza przestrzenią kościoła lub kaplicy, ale pod warunkiem, że jest to miejsce godne. Zawsze jednak stół, który zastępuje ołtarz, ma być nakryty obrusem. W świetle tego, za co najmniej dziwaczne, o ile nie sprzeczne z prawem kościelnym, należy uznać odprawianie mszy świętej w plenerze czy w mieszkaniu, na przykład przez grupy rekolekcyjne, które na co dzień mają przecież swobodny dostęp do kościoła lub kaplicy. Inną jednak kwestią jest liturgia sprawowana przez niektóre ruchy i wspólnoty, które za specjalnym pozwoleniem Stolicy Apostolskiej stosują własny rytuał.